Witam Was wszystkich w Muzycznych Konstelacjach. To pierwszy odcinek, pierwsze spotkanie z tego cyklu. Bardzo się cieszę, że już jest z nami kilka osób. Mam nadzieję, że będzie dołączać więcej. A moim dzisiejszym gościem, osobą, która zainauguruje tak naprawdę Muzyczne Konstelacje, będzie Monika Kowalczyk. Monika Kowalczyk, songwriterka, piosenkarka i wspaniała artystka, którą znam osobiście nie od dziś. I w związku z tym mam nadzieję, że będzie nam się przyjemnie tutaj rozmawiać między innymi, ale chcę także powiedzieć, że Monika jest bardzo inspirującą osobą i jej droga, którą kroczy cały czas do spełnienia swoich marzeń, jest naprawdę imponująca. Mam nadzieję, że zmotywuje Was ona także i opowie nam co nieco właśnie o sobie i o tej drodze. Także już dodaję Monikę. Oczekujemy na Monikę. Witajcie. Staram się Wam wszystkim machać, ale nie wiem, czy dam radę. Cześć Monika!
Cześć!
Chyba ucięło troszkę, także się odsunę. Jest okej?
Okay? Jest chyba w sam raz.
Okej. Okay. Dajcie nam proszę jakiś feedback, czy dobrze nas w ogóle słychać. Ja Ciebie dobrze słyszę,
Monika. Ja Ciebie też bardzo dobrze słyszę.
Specjalnie dla Ciebie zrobiłam zielony
make-up. To jest przepiękny, kolor moich snów.
Dziękuję. To taki prezent dla Ciebie jakby na tą inaugurację. Cieszę się, że tu jesteś. Bardzo mi miło, że się zgodziłaś wziąć udział w tym live.
Ja też się bardzo cieszę, tym bardziej, że jestem pierwszym gościem Muzycznych Konstelacji, więc to jest wyróżnienie.
Tak. Okej. Okay. Zacznę od tego, że kiedy jeszcze Ciebie nie znałam i weszłam kiedyś na Twojego fanpage'a na Facebooku, przeczytałam tą Twoją notkę artystyczną i znalazłam tam takie zdanie, że Twoim ulubionym słowem jest melancholia. I wtedy zaczęło mnie to zastanawiać i tak naprawdę zastanawia mnie to do dziś, dlaczego ta melancholia, bo tak naprawdę melancholia gdzieś tam bardziej kojarzy nam się ze smutkiem, z nostalgią, a Twoje utwory są pełne radości, takie pełne nadziei, niosące pozytywne przesłanie. Co mi powiesz na ten temat?
Myślę, że nadal bardzo lubię to słowo, bo ja jestem taką bardzo wspomnieniową dziewczyną i na przykład melancholia czy nostalgia może za tym, co minęło, mi nieustannie towarzyszy i taka tęsknota za czasem dzieciństwa po prostu jest we mnie cały czas. I też myślę, że jednak trochę przemycam tego do moich piosenek. I też zauważam taką tendencję, że te pierwsze piosenki, te starsze piosenki mają w sobie więcej radości i nadziei, a te nowsze już mają trochę takiego, może nie ciemniejszego, tylko takiego właśnie refleksyjnego, jak to powiedzieć, refleksyjności trochę mają więcej. W takim sensie, że tak, że swoje już trochę przeżyłam w życiu. Jakieś tam doświadczenia uczyły mnie, że oczywiście nadzieja jest potrzebna, ale tak, że czasami przychodzi zwątpienie i do mnie przychodzi zwątpienie, więc więc też to zwątpienie w piosenkach tych nowszych jakby sygnalizuje, że nie wszystko jest zawsze kolorowe i fantastyczne. Ale tam tak napisałam chyba, że melancholia i światło, że właśnie jest to nadzieja, ale jednak melancholia, nostalgia, wspomnienia, tęsknota za tym, co było, to jest we mnie jednak mocne bardzo. Ile mam lat? Mam 26 lat. Niedługo już 27.
Tak, to już trochę przeżyła Monika.
Słucham?
To mówię, że już troszeczkę faktycznie przeżyłaś.
Tak, ja o sobie w sumie mówię i myślę, że jestem może coś takiego, że mam starą duszę. W sensie, że jakieś takie wartości, które może już teraz nie są tak bardzo poważane, są we mnie i jakaś tęsknota za tym, co było, za tamtym światem, chociaż wiem, że każdy czas ma swoje minusy i plusy, więc jakby super, że żyję w tych czasach, które są teraz, ale jednak tęsknota jakby za tym, czasami za czymś takim, czego nie potrafię nawet jakoś opisać, za czym ja tęsknię. To jest we mnie jakoś tam.
I fajnie to powiedziałaś, że właśnie nie potrafisz opisać, za czym tęsknisz i to w ogóle wybrzmiewa w twoich niektórych tekstach z tego, co ja kojarzę. Tęsknota za tym, co nienazwane, tak jest chyba wywołam.
Tak jest.
Właśnie. I a propos właśnie tego wołam, bo i tej nadziei, o której też powiedziałaś, w ogóle gratuluję Ci, że w tylu plebiscytach internetowych wołam jest jakby no, uznawane przez dziennikarzy muzycznych i przez osoby, które się zajmują muzyką. I ktoś
Bardzo
też,
dziękuję.
nie pamiętam kto dokładnie, ale ktoś nazwał tę piosenkę hymnem nadziei. Coś takiego mi się przypomina.
Technikolorowy
Tak.
blok o kulturze. Pozdrawiam serdecznie.
Może jest tu z nami, także pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
I chciałam właśnie zapytać Cię o ten singiel, bo to jest jeden z Twoich najnowszych singli, tak naprawdę. Później chyba były tylko pszczoły z tych wydawanych. Chciałam Cię zapytać, o co tak naprawdę Ty wołasz w tej piosence i do kogo?
To jest może trochę takie, może się wydać zaskakujące, ale Wołam powstało o wiele wcześniej niż Sukienki na przykład. Mimo że premiera ich taka ogólna, internetowa, na zmianę. Najpierw Sukienki, a dopiero pół roku później Wołam. Natomiast Wołam napisałam dawno temu, no kilka lat temu. Miała całkiem inną aranżację, była. No jest to wołanie. Myślę, że o bliskość, o drugą osobę, która będzie oparciem, która będzie wsparciem. Myślę, że wołaniem też o miłość, o zrozumienie, o takie odetchnienie, odetchnięcie, o takie, nie wiem, o taką przestrzeń, w której się czuję całkiem bezpieczna i akceptowana. I może to być rozumiane jako wołanie, bo różnie ludzie oczywiście rozumieją i to jest jak najbardziej super, że piosenka jest na różne sposoby interpretowana. Było rozumiane jako wołanie do Boga również, jak najbardziej. Ja jakby nie mówię, że to jest tylko o tym, wołanie do drugiego człowieka, ale czasami wołam też tym do Boga, do drugiego człowieka, do świata, żeby w tym świecie znalazła się jedna istota, która przyjdzie, zaakceptuje, będzie oparciem, obdarzy miłością i poczuciem pokoju w sercu i tego, że jestem tu, gdzie powinnam być.
To jest tak naprawdę, to znaczy ja mam takie odczucie, że to jest taka pozytywna właśnie piosenka, mimo tego, że właśnie wołamy o coś, za czym tęsknimy, to jednak właśnie tak daje taką czuć taką nadzieję w niej i dobrze technikolorowy to nazwał, że to może być taki hymn nadziei.
Myślę, że wiele też zdziałała aranżacja. Bo ta nowsza aranżacja jest taka jasna, jest właśnie taka nawet do tańczenia i co widać w teledysku i w ogóle zmieniła, no właśnie zmieniła odbiór tej piosenki. Natomiast stara aranżacja była bliższa mojemu zamysłowi, bo ja pisałam tę piosenkę w sumie w trudnym momencie mojego życia i moim zamysłem jednak było takie wykrzyczenie mojego bólu, więc ta stara aranżacja była mroczniejsza, była taka, no nie wiem, cięższa. I wtedy w ogóle też interpretacja była inna. I to jest zaskakujące, jak wiele mimo wszystko może zdziałać aranżacja w piosence. Natomiast też sama tę nową wersję na początku trudno mi było zaakceptować, kiedy producent Andrzej Izdebski mi ją zaproponował. Stworzyliśmy to razem, ale jednak cały czas wątpiłam w to, czy ta nowa wersja w ogóle pasuje, czy się przyjmie. A teraz sama już jakby za tamtą nie tęsknię. Natomiast i też właśnie może to wołam teraz bardziej pozytywnie odbieram. Natomiast jej wyjściowa forma była taka smutniejsza. No ale to jest niesamowite, jak to wszystko może ewoluować.
I tak naprawdę to jest w ogóle bardzo ciekawe, ale wydaje mi się, że jak podchodzimy do jednego utworu kilka razy w studiu, to za każdym razem coś nowego wpada nam do głowy i ta piosenka finalnie zdecydowanie zupełnie inaczej brzmi tak naprawdę niż początkowa wersja, taki ten pierwszy zarys.
Tak,
I
tak.
wyprzedziłaś właśnie moje pytanie, bo chciałam cię zapytać o to. Czy właśnie, może inaczej trochę podejdę do tego, bo jakby patrząc na Twoją drogę wydawniczą od początku, chyba tam w 2017 roku wyszły piosenki, dobrze zgłębiłam
Świetnie, wszystko się zgadza.
temat. Wtedy wyszła Twoja epka piosenki i od tamtej pory troszkę minęło czasu i Twój styl wyraźnie ewoluował. Te nowsze utwory są właśnie zupełnie inne, tak jak mówisz, są takie jaśniejsze, mają dużo bogatsze aranżacje. Te Twoje sukienki Wołam to takie chyba dwie kluczowe po prostu piosenki, które teraz jakby, z których można Ciebie znać. I chciałam Cię zapytać, czy jakby... To czy ty jesteś zadowolona z tego, w jakim kierunku to poszło? Czy właśnie to jest ten styl, którego ty szukałaś i zostaniesz raczej przy nim, czy szukasz czegoś innego nadal? Czy może wolisz tą akustyczną Monikę, którą ja na przykład znam z tych początków, z koncertów z samą gitarą lub z zespołem, ale w tej właśnie akustycznej wersji?
Ja się nie zamykam na żadną, ani na tę akustyczną drogę się nie zamykam, bo takie były moje początki, granie po prostu solo z gitarą i niejednokrotnie też jeszcze to robię. Natomiast ta nowa droga bardzo mi się podoba i bardzo się cieszę, że to tak ewoluowało, bo w gruncie rzeczy w sumie. Jak sobie tak o tym myślałam i myślę nadal wielokrotnie, to muzyka, jakiej ja słucham od dawna, od nastoletniości, to jest przede wszystkim właśnie, no wręcz czasami, no taki pop, taki, ale taki może ambitniejszy, ale Beyoncé na przykład uwielbiałam, uwielbiam nadal. Więc jakby to wyglądało tak, że słuchałam trochę innej muzyki niż tworzyłam. Może trochę też myślałam o takich oczekiwaniach też, bo wielokrotnie brałam udział, też z tego się jakby wywodzę, z konkursów piosenki autorskiej i poezji śpiewanej, gdzie ten styl jest inny. I jakby może trochę też tworzyłam trochę w tym nurcie, a teraz jakoś też sama stałam się odważniejsza, myślę, w ogóle w kreacji mojej. I to też się odbija na muzyce, że jakby no, że idę też za moimi pragnieniami, bo no po prostu chcę tworzyć taką muzykę, która mi się samej podoba. Może to zabrzmi jakoś tak egoistycznie, ale jednak no, myślę, że trzeba lubić to, co się robi. Ten efekt
Zdecydowanie.
końcowy, musimy być z niego zadowoleni, żeby móc się pod nim podpisać i móc po prostu z sercem to dawać innym. To super, jeśli nasza piosenka po prostu nam, słuchając jej, czujemy radość i dumę, nie? I na przykład z sukienkami tak miałam, to był ogromny na przykład przełom w mojej twórczości, taki chyba, nie wiem, czy był większy, no oprócz może wydania epki, to potem już sukienki po prostu wszystko zmieniły. I moje też patrzenie na to i to, że ja mogę w ogóle, bo może ja uważałam w gruncie rzeczy, że ja się nie nadaję do takiej muzyki, w sensie, że nie pasuję do niej, że ja to z gitarką tak refleksyjnie, mega, nawet aranżacyjnie prosto. Ale MTJ i Andrzej Izdebski pokazali mi, że może być inaczej i że może być mocniej, że może być bardziej skocznie, nowocześnie i bardzo, bardzo chciałabym po prostu tworzyć w takim stylu, ale oczywiście nie zamykać się na żadne inne style, które lubię. Marzę o jakiejś współpracy, nawet jednopiosenkowej, nawet z jakimś raperem, bo i na te rewiry się muzyczne otwieram. Więc tak, jestem otwarta, bardzo się cieszę z tych zmian, które były i mam nadzieję, że ta linia rozwojowa będzie dalej właśnie taka.
Super, w ogóle bardzo ciekawe było to, co powiedziałaś, bo nigdy wcześniej nie słyszałam takiej refleksji chyba od ciebie. I podoba mi się to właśnie, że otwierasz się na to, na te nowe gatunki i jakby właśnie tak przemierzasz ten ocean pełen różnych gatunków i czerpiesz chyba z każdego coś innego, bo tak naprawdę nie da się chyba zaklasyfikować twojej muzyki do konkretnego jakiegoś gatunku. To jest taka mieszanka, wydaje mi się, i trochę alternatywy, i popu, i indie. I tak jak mówisz, też próbujesz rapu w tej współpracy o Świdniku. Tam
Tak,
faktycznie
dużo.
troszeczkę rapujesz. I mi się to bardzo osobiście podoba. I wydaje mi się, że ta muzyka, ta nowa odsłona Moniki jest taka bardziej mainstreamowa. I jestem ciekawa, czy tobie się właśnie to podoba i czy ty uważasz, że twoja muzyka jest mainstreamowa.
Broniłam się zawsze przed takim powiedzeniem mainstream ogólnie, ale uważam, że nie jestem mainstreamowa. Bo może też moje teksty są jednak zbyt jednak jeszcze za mało, no nie wiem, nie chcę powiedzieć jakoś proste, tylko po prostu zawsze staram się, aby jakiś tekst był o czymś, więc nie wiem, czy to jest mainstreamowe tak do końca. Też zależy, co rozumiemy pod nazwą mainstream, bo teraz w ogóle odnoszę wrażenie i w sumie tak jest, że alternatywna muzyka stała się mainstreamem, w takim sensie, że
też mi się tak wydaje.
Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Mela Koteluk, mówi się, że to jest polska muzyka alternatywna, ale tak naprawdę oni są teraz topowymi artystami polskimi, którzy są w mainstreamie, chociaż no też jakby w Radiu Z czy w RMF FM może
raczej
są dosyć rzadko puszczani.
Uh-huh.
No ale to właśnie teraz wszystko się tak jest naprawdę płynnie zmienia. Ale myślę, że na pewno nie jestem taka mainstreamowa, ale jednak Sukienki i Wołan są już na pewno bardziej takie, no właśnie, nie wiem jak to powiedzieć.
Takie, że mogłyby polecieć w RMF.
No możliwe, że więcej osób za tym idzie, że na przykład na Spotify bardzo dobrze sobie radzą. Więc te liczby jakoś coś o tym mówią, nie? Że... że ludzie za tym idą. No, ale na przykład nie używam na szczęście autotuna i tak dalej.
No to super. Myślę, że nie potrzebujesz autotuna w żadnym wypadku. On by chyba tylko zepsuł twoją piękną barwę, jeżeli w ogóle ktokolwiek chciałby kiedyś się pokusić o zrobienie tego na twoim głosie.
W rapowej piosence, czemu nie? To jest zasada już.
W zasadzie tak. Ale właśnie ja myślę, że te twoje nowsze piosenki są takie, że faktycznie one mogłyby być takimi utworami dla mas. I tak jak powiedziałaś, no Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, oni czasami zdarzy się, że oni polecą w tych większych radiach, ale na przykład taka Sanach, ona nie ma w sumie mainstreamowych tekstów, a jakoś tak wyszło, że osiągnęła niesamowity sukces. Tak. I wydaje mi się, że faktycznie to się bardzo miesza, bo teraz na tej playliście Alternatywna Polska na Spotify w zasadzie mamy i elektronikę, i trochę rocka, i rap się tam też zdarza, tak jak mówisz, także to się bardzo, bardzo miesza wszystko i chyba ciężko się zaklasyfikować.
Tak, ja zawsze mam problem też, jakby ktoś pyta się mnie, jaki to jest rodzaj muzyki. No i zawsze mam wątpliwości, mówię singer-songwriter, ale to jakby o niczym nie świadczy, jaka to muzyka, tylko o rodzaju, że po prostu ja piszę, ja to wykonuję. To oznacza raczej. Więc tak, ale właśnie to, co mówiłaś jeszcze o Stanach na przykład i o tej, o tym, że się to miesza, to myślę, że to też jest może jakiś dobry znak o może rozwoju społeczeństwa, że te... młodsze pokolenia już może trochę bardziej mają wyrobiony, jak to powiedzieć, gust muzyczny, że wyczuwają, co jest dobrze zrobione i po prostu to się bardziej staje popularne, chociaż wiadomo, dużo osób też no, słucha disco polo, ale jednak może to się wyrównuje, że nawet takie, nie wiem, trudniejsze, ale nie jakieś strasznie... takie alternatywne, mega alternatywne, tylko takie pomiędzy, nie jakieś ballada, słodka balladka, która jest o niczym, tylko coś pomiędzy, coś ciekawego, zaskakującego, staje się nagle bardzo popularne i myślę, że to dobrze, że jakoś tam otwieramy się po prostu na to, co jest dobrze przemyślane w tej muzyce i że jako społeczeństwo może nabieramy jakiejś takiej dojrzałości w guście muzycznym.
Tak, też tak myślę.
A to, co robią artyści polscy, jeszcze dodam, jest coraz lepsze jakościowo. Tak mam wrażenie, że coraz więcej artystów robi dobre rzeczy. Jest tak dużo młodych artystów, którzy robią już super rzeczy na poziomie. I to się może jakoś tam po prostu rozwija, że robimy coraz lepiej. To. Tak
fajnie.
Muzycy.
Mnie to też bardzo cieszy. I a propos tej dojrzałości, tak mi teraz przyszło do głowy, że myślę, że jakby twój rozwój ten stylistyczny, on też się jakby wiąże z tym, że ty dojrzewasz i wcale jakby ten wiek nie jest minusem, ale plusem, bo jakby twój bagaż doświadczeń pozwala ci na tworzenie coraz ciekawszych rzeczy, coraz bardziej inspirujących i jakby też jesteś coraz bardziej osłuchana z różną twórczością, z czego bierzesz sama i tworzysz potem to, co z ciebie wypływa. I chciałam cię zapytać, co ciebie właśnie inspiruje? Co inspiruje Monikę Kowalczyk do tworzenia utworów?
Świat. To wiem, to jest może bardzo banalne stwierdzenie, ale zawsze w sumie tak mówię, bo no świat i to wszystko, co się na to składa, ale też świat w mojej głowie, czyli moja emocjonalność, moje przemyślenia, złe i jakby smutne i wesołe myśli. inni ludzie, rozmowy z innymi ludźmi. I po prostu jakieś takie no, obserwacje świata, tego, co się dzieje na nim. No i tego, co się dzieje we mnie. Jakby natura może, ale natura, to nie jest tak, że na przykład pójdę do lasu i to mnie tak nagle
natchnie,
inspiruje, że coś napiszę, tylko po prostu natura, wiadomo, jest zbawienna dla umysłu, że ona wycisza, że ona pozwala jakoś ten natłok myśli uspokoić i może porządkuje trochę w głowie to wszystko, więc przede wszystkim jednak ludzie. Nie wiem, czy filmy raczej też nie. Oglądam dla przyjemności. Może jakieś przemyślenia z tego idą, ale jednak piszę piosenki przede wszystkim z mojego własnego doświadczenia. I tak, a muzycznie, aranżacyjnie to oczywiście inni twórcy, przeróżni, muzyka czasami nawet taka instrumentalna, bez wokalu.
Ja jeszcze wrócę do tej natury i jakby do tych przeżyć. Czy to jest tak, że jakby głównie twoje przeżycia cię inspirują i na podstawie jakichś takich cięższych, trudniejszych czy silniejszych, nawet tych wesołych wydarzeń zwykle powstaje tekst i to jest taki impuls, czy to raczej jest takie zbieranie właśnie i od siebie trochę i z sytuacji przeżyć innych i wtedy dopiero piszesz tekst?
Myślę, że bardziej zbieranie, zbieractwo. Że takie strzępki myśli zapisuję, a potem je dopiero
układasz.
Kiedy siadam do pisania piosenki, co niestety ostatnio dzieje się rzadko, bo ja trudno mi jest siebie samą motywować. Czasami po prostu coś musi mnie zmusić do tego. Na przykład taki banalny powód. Taki powód, że muszę zagrać w jakimś miejscu jakąś nową piosenkę, więc muszę ją jakoś tam dopracować. I tak, ja jestem straszna, jeśli chodzi o motywację mnie samej do czegokolwiek. Bardziej inni ludzie mnie motywują niż ja siebie. Więc tak, no bardziej myślę, zbieractwo. Zbieranie doświadczeń, myśli, zdań i potem łączenie ich w całość.
Myślę, że też jakby no, ta obecna sytuacja też nie sprzyja tworzeniu, bo jakby jeżeli właśnie ciebie inspirują ludzie, przeżycia, wydarzenia, no to w obecnej sytuacji ciężko jest doświadczać tak naprawdę czegokolwiek.
Doświadcza się czego innego.
Tak.
Innych skrajnych emocji. Więc one też w sumie są inspiracją do różnych przemyśleń i do pisania.
A u ciebie, Monika, zawsze jest najpierw tekst czy muzyka? Tak się trochę zrymowało, ale...
Często mówię, że jednocześnie, bo jak już zdarza się, że po prostu wymyślę jakąś linijkę, to już jest od razu jakiś tam zaczątek tekstu i melodia. I to się chyba u mnie najbardziej sprawdza, w takim sensie, że wtedy ten tekst jest taki, wszystkie akcenty i jakby znaczenie i te sylaby, to wszystko jest ze sobą spojone już i bardzo do siebie pasują wtedy. Natomiast różnie bywa. Czasami jakaś melodia, czasami sam właśnie tekst, więc nie mam przepisu, ale chyba najbardziej lubię tworzyć tak, że zaczątek to jest melodia jednocześnie z tekstem, kiedy sobie śpiewam, coś improwizuję, to coś z tego może wyjść, a potem ja to już rozbudowuję.
Fajnie, czyli nie ma reguły, różnie.
Nie mam na to przepisu.
A jaka piosenka powstała u ciebie pierwsza?
Nie licząc takich piosenek bardzo, bardzo starych, których Aga 223 pozdrawiamy. Pozdrawiam w ogóle tutaj wszystkich, którzy są obecni tutaj.
Tak, i dziękujemy, że jesteście.
Tak, pozdrawiamy. Pierwsza piosenka. Nie licząc takich, których nie wykonuję na koncertach już, które powstały dawno temu na warsztatach piosenki literackiej, to będzie chyba w ogóle Gabriela, czyli piosenka, która jest na płycie, na mojej epce. To ona chyba powstała pierwsza, ale jakby pierwsza taka premiera, która w ogóle zapoczątkowała moją działalność jako autorki, bo nie takiej, która śpiewa tylko na covery na konkursach, ale która tworzy swoje utwory autorskie w zupełności, to była na własność. Ono było taką też, o, to był ogromny, no to było jakby otwarcie właściwie wszystkiego, tak mi się wydaje. Rzuciłam nagranie z, w ogóle z konkursu, na którym byłam, na żywo z gitarką, nie spodziewając się za wiele, a po prostu lawina udostępnień i w ogóle różnych głosów, nie wiem, kilkanaście wiadomości, w ogóle ktoś, ludzie do mnie po prostu pisali prywatnie, to mnie na pewno napędziło w ogóle do twórczości. Ale chyba jako pierwsza to właśnie chyba będzie Gabriela.
Ja bardzo lubię te dwie piosenki, a Na własność to chyba była w ogóle taka pierwsza, która została w mojej głowie po tym, jak ją właśnie przesłuchałam i przez kilka dni po prostu ciągle mi ten refren w głowie, się nucił, jak byłam na pierwszym twoim koncercie kiedyś tam jeszcze jak były koncerty.
No właśnie, a jaki to był koncert?
Ojej,
nie wiem, czy
to
pamiętasz.
Był jakiś koncert w Domu Kultury, ale nie pamiętam zupełnie z jakiej okazji.
To i wspominam ja.
To był Dom Kultury na Czechowie.
A to nie był support przed Marcinem Bystrzyckim?
A, chyba tak, dokładnie. Nie pamiętam już, kiedy to było, ze 3 lata temu? Coś takiego chyba.
Końcówka 2018?
Być może. No właśnie wtedy byłam na twoim pierwszym koncercie, ale słyszałam o tobie już troszkę wcześniej na Facebooku i zawsze właśnie chciałam cię posłuchać na żywo. Także tamten koncert, a porównanie na przykład z tym koncertem twoim w lutym ubiegłego roku w Świdniku, to jest zupełnie przepaść jak dla mnie, taka pod względem w ogóle jakby prezentacji i takiego performance'u. Tu teraz wszystko było takie spójne już i właśnie twoje odważne stylizacje, które bardzo mi się podobają i generalnie całościowo jakby widać, że wszystko poszło tak do przodu mocno.
Super, no to jest, dziękuję. To jest super coś takiego usłyszeć, bo to znak, że jest rozwój, a człowiek rozwija się nieustannie. W sensie, no powinno się raczej iść do przodu, bo jak się stoi w miejscu, to się tak naprawdę...
To się cofa.
Tak.
Okej. Nie wiem, czy ty jesteś fanką takiego stwierdzenia, ale jest ono ostatnio dość popularne, a mianowicie mam na myśli stwierdzenie artysta kompletny. Wielu ludzi tego używa, czy to w telewizji, czy w internecie, przy okazji jakiejś recenzji, opiniowania muzyki. I chciałam ciebie zapytać właśnie, kim dla ciebie jest taki artysta kompletny i czy ty myślisz, że właśnie taką artystką jesteś?
Mnie ucho.
Słyszałam.
Tak, słyszałam cię. Artysta kompletny. Tak na szybko może myśląc, to myślę, że to jest twórca, który wszystko ma przemyślane, w takim sensie, że jakby każdy aspekt jego bycia z czegoś wynika. Znaczy wynika i jakby jest konsekwentny ten ktoś w tworzeniu. I jak się na przykład odbiera kogoś takiego, to widać, że wszystko tam gra, że my to potocznie mówiąc kupujemy, no na przykład nie tylko muzyka, ale także wizerunek, wypowiedzi w mediach, jakaś filozofia tworzenia i wszystko, jakieś teledyski, wszystko co się z tym wiąże, jakieś działania, które są poza muzyką. I to jest myślę, że super, bo właśnie kiedy widzimy, że coś jest całością, że nie tylko ktoś wyjdzie na scenę i zaśpiewa, a na tej scenie no nie wiem, udaje kogoś innego, a później to się jakoś coś tam nie skleja, no to nie ufamy mu może, nie wiem. Teraz w ogóle w twórczości, w muzyce nie liczy się tylko muzyka. Czasami muzyka schodzi na dalszy plan niestety, a liczy się wizerunek ogólnie w dzisiejszym czasie, to jest po prostu, no nie wiem, na pierwszym miejscu, najważniejsze. I jest wizerunek, potem są jakieś tam media społecznościowe, teledyski, ta wizualna część, a potem gdzieś jest muzyka. Ale jeśli to wszystko jest tak jakby konsekwentnie całością, no to znaczy, że to jest może artysta kompletny. Nie wiem, może tak jakoś to wszystko jest, jakby, że ten artysta wie, kim chce być i kimś takim jest dla odbiorcy. Że wiemy, że możemy, nie wiem, określić kilkoma słowami na szybko, jakie wartości łączą się dla nas z jego twórczością. z jego marką, że taki artysta jest już może marką. No nie wiem, na przykład teraz można powiedzieć Ralf Kamiński. Myślę, że z młodego pokolenia można taki przykład dać, Ralf Kamiński. I tutaj jakby jest tak, muzyka, ale Ralf ma przemyślane image, wszystko, co się z tym wiąże, te dyski swoje
tak.
sam już
reżyseruje.
Na przykład Kasia Linz również, to jest dla mnie jedna z najlepszych artystek, jeden z
tak.
artystek młodego pokolenia.
Ja jej płytę po prostu słuchałam przez 3 miesiące na okrągło, jakby była ta ostatnia, bardzo, nie mogłam przestać.
Bardzo, bardzo lubię tę artystkę i no właśnie, można się nie zgadzać z jakimiś wartościami, które ktoś niesie przez swoją muzykę, ale na przykład trzeba przyznać, że to jest wszystko przemyślane, jest na najwyższym poziomie, jest nowoczesne i po prostu jest szał, więc...
Godne podziwu. To jakimi, Monika, ty byś właśnie swoją taką twórczość i osobę, wizerunek słowami nazwała? Gdybyś miała wybrać 3 słowa, które opisują twoją markę osobistą jako artystki, jakich słów byś użyła?
Nie wiem. O matko, nie wiem, polskie teksty, ale to nie wiem, co to jest w ogóle, co to o to chodzi w tym. Może jakieś inne cechy, nie wiem, może śmieszne Insta Stories.
Oczekiwania wobec rzeczywistości.
Tak. Myślę, że może trochę, nie wiem, czy oryginalność, chociaż może. Nie wiem, trudno mi jest.
Ja myślę, że tak.
Trudne pytanie, ale myślę, że oryginalność w takim sensie, że muzycznie może idę w tę stronę właśnie taką popularną i w ogóle w sumie przestaję się tego wstydzić. Nie uważam tego za coś złego, jeśli to jest w zgodzie ze mną.
Super. Ja w ogóle muszę ci powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo odważne, że do tego się przyznajesz, że wcześniej się tego wstydziłaś w jakiś sposób, że chciałaś być bardziej taka
niezależna. Nie uświadamiałam sobie tego. Myślałam, że ja się do tego nie nadaję. Tak, mów.
Przepraszam, czytałam komentarze i po prostu się rozproszyłam. Właśnie
pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiamy. Chodziło mi o to właśnie, że podziwiam to, że otwarcie o tym mówisz, bo zazwyczaj jest tak, że artyści chcą iść w tą popularną stronę, że oni marzą po prostu o współpracach z największymi wytwórniami, z tym, żeby masy po prostu ich słuchały i są często w stanie zrobić wiele, nawet porzucić gdzieś tam swoją wizję na siebie i jakiś plan i swoje teksty, muzykę wpasowują się w to, co ktoś im narzuca w pewien schemat, tylko po to, żeby właśnie iść w popularną muzykę, być popularną i być kimś w tym popie, a ty mówisz, że długo nie chciałaś tego robić i to jest bardzo ciekawe i myślę, że niecodzienne też w tym muzycznym świecie polskim.
Też jakby nie chcę, wiadomo, że chcę pozostać sobą też, pozostać z moimi wartościami i z tym, co chcę przekazywać, żeby to jednak się zgadzało ze mną, ale z drugiej strony właśnie kiedyś się nawet wzbraniałam przed takimi działaniami właśnie zachęcanie szerszej ilości osób do słuchania i tak dalej. Ale teraz właśnie, no tak, zmieniam się, ale myślę, że nadal pozostaję sobą, tylko uzmysławiam sobie, że ja w gruncie rzeczy tego chcę, ale nie za cenę oczywiście sprzedania siebie, tak potocznie mówiąc, ale właśnie produkowanie piosenek i na przykład Wołam nauczyło mnie tego, że żeby się otwierać na wizje innych, żeby eksperymentować trochę, bo dzięki temu można dojść do takich zaskakujących konkluzji, że kurczę, że ja taka jestem, że nigdy w życiu bym nie pomyślała, nie wiem, 2 lata temu nie pomyślałabym na pewno, że będę miała ten dysk, na którym sobie tańczę. Tak otwarcie. A ja na przykład, kiedy byłam gimnazjum, chodziło i w podstawówce chodziłam na zajęcia tańca, takiego współczesnego, hip-hopu. Potem nastał taki czas, kiedy ja się zamknęłam w sobie i też to było widać w ogóle po mnie, po moim zachowaniu i po moim wizerunku i w ogóle moim podejściu do życia i twórczości, to było widać, że się zamknęłam i wszelkie nowości odrzucałam w ogóle, ale w środku jakoś pragnęłam jednak i tak to się kultuje we mnie i wiem, ja w ogóle chciałabym robić różne rzeczy i robić jakieś, powiedzieć oczywiście w cudzysłowie, ambitne, typu tworzenie muzyki do wierszy, jakieś takie projekty i obok tego robić muzykę, do której nawet można tańczyć, ale jednak z tekstami, które coś przekazują, więc różne twarze są, myślę, w każdym człowieku i też chciałabym nie zamykać się na żadne, na żadną z tych moich twarzy. Nie, jakby, no właśnie, nie za cenę zupełnie sprzedania siebie, żeby ktoś robił ze mnie, żeby ktoś mnie urabiał jak glinę, co się zdarza w show biznesie oczywiście, ale z drugiej strony być troszeczkę być otwartym na propozycje innych i nie bać się nowych rzeczy. Tak.
Super. Ja myślę, że to znaczy mi się tak wydaje personalnie też, jakby patrząc na własne doświadczenia, że właśnie im jakby dalej się w czymś rozwijamy, tym się szybciej zmieniamy też, bo po prostu poznajemy nowych ludzi, poznajemy nowe rzeczy, mamy różne doświadczenia, które nas ubogacają i też wydaje mi się, że w pewnym sensie odnajdujemy siebie jakby w zgodzie z tym, co jest nasze, w zgodzie z naszymi wartościami, ale po prostu doświadczając nowych sytuacji możemy poznać siebie bardziej i dzięki temu potem siebie lepiej wyrażać, więc ja myślę, że jak najbardziej nikt nie powinien ci niczego złego zarzucić w tym, że się zmieniasz i że się rozwijasz, bo rozwijasz się na pewno w pozytywnym sensie.
Dziękuję bardzo. Ale bardzo piękne rzeczy mówisz. Bardzo mądre rzeczy.
Dziękuję, miło mi. Wracając do ciebie i do muzyki, chciałam ciebie jeszcze zapytać, do jakiej swojej piosenki masz największy sentyment? To jest jedno pytanie a propos jeszcze piosenek. A drugie, czy masz taki utwór, który zaczęłaś kiedyś, ale do tej pory nie możesz go skończyć, bo po prostu... Czy jego tematyka, czy to, co cię zainspirowało do jego stworzenia, jest czymś, czego po prostu nie możesz przejść? Jest zbyt trudne dla ciebie emocjonalnie może lub po prostu odcięłaś się już od czegoś i nie skończyłaś tego utworu?
To może najpierw zacznę od drugiego pytania.
Okej.
Okay. Nie, dobra, zacznę od pierwszego w sumie. Która piosenka jest mi najbardziej bliska, którą... jednak chyba Przypuśćmy z taką piosenką.
A dlaczego?
Nie wiem, to jest jakaś taka zagadkowa ta piosenka dla mnie, nawet dla mnie ta piosenka jest zagadkowa, bo mam poczucie, że ona nie do końca jest moja, że ona naprawdę wypłynęła totalnie ze mnie, czy troszeczkę nawet niektóre wersy jakby poza mną, to jest zagadkowe, wiem, ale ona powstała, kiedy ja pisałam inną piosenkę. I po prostu siadłam do gitary i zmusiłam się wręcz do pisania. Zaczęłam pisać, coś tam wychodziło, coś tam nie. No i w takim jakby chciałam odpocząć chwilkę od tej jednej piosenki i po prostu przełożyłam kapodastrę na drugi próg i zaczęłam sobie grać jakieś tam dwa akordy. Spodobało mi się to połączenie i zaczęłam totalnie śpiewać już Przypuśćmy, z tekstem. Właściwie duża część tego tekstu, to ona się po prostu wylała od razu. Czyli to już totalnie było takie, że zwrotka i refren powstały z improwizacji. A naprawdę tam jest niewiele takiego, że siadłam, zapisałam ten tekst i go uporządkowałam. Może tyle, że podzieliłam na zwrotki, ale naprawdę on jest trochę też, on jest nierówny, dlatego pierwsza zwrotka jest najdłuższa, druga jest średnia, trzecia jest najkrótsza, tam potem jeszcze jakaś część, że to tak płynie sobie, dlatego że to ze mnie tak wypływało przy tworzeniu. Dlatego, no i też jakby temat nieszczęśliwej miłości, znaczy nieszczęśliwej miłości, takiego właśnie, tego co jest w mojej głowie od niepamiętnych czasów, do dzisiaj. Myślę, że to jest też otrzymywałam dużo głosów dziewczyn, kobiet, które powiedziały, że tak jakby po prostu wyjęła im to z głowy. Więc to jest doświadczenie nie tylko mi, myślę, że wielu, wielu kobiet jest to doświadczenie, które jest, przypuśćmy, i ono jest nadal żywe, totalnie, mogę się pod nim totalnie podpisać, zupełnie, i w ogóle pierwsze koncerty, na których grałam, przypuśćmy, ja się w ogóle wstydziłam to grać, bardzo się wstydziłam, bo od razu myślałam, że wszyscy od razu wyczytają historię mojego życia miłosne i tak dalej, to oczywiście wyrasta z różnych doświadczeń życiowych, ale teraz już jakby ja jestem dumna z tej piosenki, w sumie powiem tak, i cały czas jest dla mnie zagadką, jak ona powstała. Tak jak Florence and the Machine czytałam, że jest taka piosenka, chyba Girl with Third Eye, i ona właśnie tak napisała, że Florence napisała, że ta piosenka jest właśnie tak powstała, że to nie tylko ona ją tworzyła, że ta piosenka jakoś wypłynęła skądś, i to jest niesamowite, bo ten tekst też jest super, też się mogę pod nim podpisać. Więc to jest niesamowite, więc przypuśćmy, je tak cały czas w moim sercu i jest, muzycznie też. To też był ważny utwór bardzo, bo też dużo otworzyła mi ta live sesja, którą nagraliśmy z zespołem. Skład zespołu się zmienił, pozostał jedynie Mikołaj, ale aranżacja, właściwie do dzisiaj gramy z taką samą aranżacją, ale w ogóle to, że jakoś sama sobie wtedy uzmysłowiłam, dałam sobie jakby takie, powiedziałam sobie, że mogę dać radę na przykład zorganizować nagranie teledysku, że właśnie to, że zrobiliśmy to, to tak jakby sama siebie zdziwiłam sobą, że jakoś tam w dużej mierze sama to ogarnęłam i że dałam radę. Więc to też ważny był etap w moim życiu. A są takie piosenki oczywiście do drugiego pytania, że napisałam i schowałam i ich nie wykonuję, że są niedokończone, ale to nie dlatego, że poruszają jakąś kwestię, z którą nie mogę się zmierzyć. Ale po prostu dlatego, że nie do końca mi się podobają. I jakiś tam wers mi się podoba, ale jakiś wers mi przeszkadza, nie mogę go, brzmi jakoś obco, nie mogę go zamienić na jakiś inny, coś mi tam nie gra i po prostu nie jest to w całości taka piosenka, którą chciałabym wykonywać, i dlatego one po prostu tam sobie są schowane.
Rozumiem. Bardzo wyczerpująca odpowiedź na moje pytanie.
Ja się rozgadałam.
Ale nie, to bardzo dobrze właśnie. Ja słuchałam z zaciekawieniem, mam nadzieję, że inni też. Piosenkę Przypuśćmy też bardzo lubię. Dokładnie nie pamiętam w tym momencie tekstu, bo ciągle mam w głowie Wołam, dlatego że ostatnio jej słuchałam, ale przypomnę sobie na pewno po tym live'ie. Chciałam Ciebie jeszcze zapytać, kto jest Twoją największą inspiracją taką muzyczną, kto Cię najbardziej inspiruje muzycznie do tworzenia, do melodii, lub kto jest takim Twoim autorytetem?
Nie wiem, czy jest jakiś jeden twórca taki, że jeden, tylko on, bo no właśnie, ja w ogóle jak słuchałam muzyki od dawna i w sumie nadal tak mam, to właściwie wybierałam sobie tylko piosenki, które mi się podobają. I to nie było, że słuchałam całą płytę jakiegoś artysty, tylko po prostu ta piosenka mi się podoba, ta piosenka mi się podoba i moja MP3, kiedy jeszcze się słuchałam na MP3, to był po prostu mishmash całkowity i to były tylko piosenki, które mi się podobały z różnych stylów. To też, też może świadczy o tej właśnie eklektyzmie. Ale może bardzo ważną artystką, która myślę, że mnie ukształtowała, była z tą swoją wcześniejszą twórczością Sia czy Sia, ja nigdy nie wiem, jak to się czyta.
Ja też nie, ja zawsze mówię Sia, nie wiem,
Sia,
czy to jest
Sia. Sia i bardzo ważna była dla mnie, to też nie wiem, czy Regina, czy Regina Spektor. To były artystki, których słuchałam więcej, natomiast obecnie, no i właśnie, i to będą właściwie same zagraniczne nazwiska, więc bo jeśli chodzi o oczywiście teksty, no to polscy twórcy mnie inspirują może bardziej poeci. Jeremi Przybora jest moim mistrzem, gdyż on pisał kabaretowe piosenki, ale jakby jego podejście do słowa jest dla mnie wzorem. A jeśli chodzi o muzykę, aranżację, o jakąś uczucia w muzyce, tej warstwie melodycznej, to zagraniczne rzeczy przede wszystkim. No i Beyoncé też było bardzo super, ale obecnie w sumie od wielu lat, no to Florence and the Machine, o której wspomniałam. Oraz zespół London Grammar, który kocham całym sercem, uwielbiam.
Ja też bardzo, bardzo lubię.
I sobie nawet zdaję sprawę, że niektóre melodie, które piszę, to czasami no to nie jest tak, że to jest plagiat, tylko że jakieś połączenia dźwięków są podobne.
Inspirowane.
Tak, i ogólnie brzmienia, które też chciałabym mieć w swojej muzyce, są właśnie w brzmieniach tego zespołu. Katowałam ich płytę ostatnio w samochodzie, ją oni, mając bez przerwy.
I twórczy w ogóle mi bardzo osobiście przypomina London Grammar, Florence and the Machine, właśnie w tej warstwie muzycznej. I gdzieś nawet kiedyś czytałam, że wokalistka London Grammar jest taką brytyjską Florence.
Tak, bo właśnie jeszcze głosy obu tych artystek, to są tak mocne, niesamowicie emocjonalne głosy, czego myślę też szukam w muzyce. Uwielbiam mocne głosy kobiet, a zauważyłam, że z kolei męskie głosy bardziej mnie interesują
takie delikatne,
bo na przykład uwielbiam też zespół Falls i oni bardziej takie rockowe rzeczy, ale właśnie indie rockowe, i tam wokalista ma bardzo taki właśnie, no to głównie taki ten głos taki lekki, można powiedzieć, i to mi strasznie to się podoba, strasznie, bardzo. Więc tak, te dwie artystki, no i właśnie głos wokalistki London Grammar, Hannah Wright, jest niesamowity. Mam dreszcze, kiedy jej słucham.
I jeszcze kiedyś nawet rozmawiałyśmy o tym, że też uwielbiasz Iorie Smith, tak jak ja.
Tak, ale to właśnie była taka niedawna fascynacja i się zdziwiłam, bo ja jednak taki soul czy R&B to nie były moje klimaty ogólnie. Wolałam właśnie takie jakieś zimne, coś co się wydaje zimne, bardziej takie północne, a nie takie właśnie bardziej ciepłe, takie rzeczy.
Amerykańskie.
Ale zachwyciłam się jej płytą i po prostu słuchałam też ją w kółko, każdy utwór był moim ulubionym. To prawda.
Ja do tej pory mam całą tą płytę w ulubionej playliście, a mój ulubiony numer to chyba, już nawet nie pamiętam, Blue Lights.
Oj, naprawdę każdy utwór, bo też jakby melodie chyba to jest chyba to, co najbardziej, na co najbardziej zwracam w muzyce. Dlatego słucham przede wszystkim zagranicznej muzyki, bo uważam, znaczy wydaje mi się, że zagraniczni, też nie chcę oczywiście mówić, że to jest zasada, ale jakoś tak bardzo kocham czasami może trudne, bardzo jakieś takie skomplikowane melodie, ale które wpadają w ucho. I mam wrażenie, że zagraniczni artyści robią to jeszcze wciąż wiele lepiej. Jest tam więcej jakichś takich zawijasów, ale te zawijasy są takie wchodzące w ucho. I to są piękne melodie, interesujące melodie. Też po angielsku jest łatwiej tworzyć i łatwiej tekst dopasować do muzyki, może to też o to chodzi.
Ale ty nie tworzysz chyba po angielsku, prawda?
Nie, jeszcze się nie zdarzyło. Nie zamykam się, ale jednak tworzę po polsku i uważam, że będę tworzyć po polsku. Jestem Polką, super. Tworzę po polsku i moje myśli o wiele łatwiej po polsku wyrazić. Ja po angielsku coś tam umiem, ale to też, nie, jeśli bym miała pisać, to nie napisałabym jakiegoś niezwykłego tekstu, tylko raczej bardzo prostego i jeszcze bym pewnie jakiś błąd popełniła. Więc tworzę po angielsku, ale kto wie, może jak za jakiś czas. Ale jednak polski to mój priorytetowy język w tworzeniu.
Lia pisze, że też uwielbia Iorię, chyba Iorię, tak mi się wydaje, bo o niej mówiliśmy przed chwilą. A propos angielskiego tworzenia, to właśnie Lia tworzy po angielsku.
Czekam na serial.
Tak, Lia będzie w ogóle kolejnym gościem w muzycznych konstelacji, także...
Myślałam, że tak będzie.
Tak, a my się w ogóle poznałyśmy na Instagramie i bardzo między nami obiema to iskrzyło, ale to więcej o tym na kolejnym live'ie.
Lia mnie zmyliła. Widziałaś może. Pomyślałam, że Lia jest jakby nie mówi po polsku, tylko po angielsku. I ja zaczęłam odpisywać Lii po angielsku. Sorry, but life will be in English, so... Polish, sorry. In Polish, so we can translate it for you.
Okej, okay, ale wracamy do ciebie, bo nie wiem w ogóle, jak stoimy z czasem, sobie zerknę. Okej, okay, już prawie godzinę rozmawiamy, także...
Nie czuję się tego.
Nie czuję się zupełnie.
Bo ja dużo gadam. I tak.
Ale to dobrze, bo life jest treściwy, o to chodzi. Chciałam ciebie, ja mam taki konspekcik w ogóle tutaj, o co chciałam ciebie zapytać, czasem na niego zerkam. Kiedyś wspomniałaś mi o tym, że ty chyba masz szczęście, że właśnie ta twoja droga muzyczna jakoś tak się układa jak takie klocuszki i ta współpraca z MTJ-em, która była takim przełomem w twojej karierze, chyba mogę tak powiedzieć, też była szczęśliwą wygraną w konkursie i później to wszystko jakoś tak się potoczyło. I chcę cię zapytać, czy ty jesteś zadowolona z tego miejsca, w którym jesteś, bo niewątpliwie osiągnęłaś już bardzo dużo, patrząc na twój początek i całą tą drogę. Czy jakby to jest, jesteś usatysfakcjonowana z tego właśnie, dokąd zaszłaś? Czy może czegoś żałujesz lub czegoś pragniesz, czego nie możesz jeszcze zdobyć? Jak to wygląda z tymi twoimi marzeniami, z tym, jak ty się czujesz z tym etapem na swojej drodze?
To jest pytanie rzeka. To jest, jakby podpisuję się pod tym, że mam szczęście, bo też mam takie wrażenie, że mam szczęście do spotykania super wartościowych ludzi, którzy na mojej drodze, którzy mnie wspierają, którzy pomagają, którzy organizują jakieś wydarzenia, na których coś tam się dzieje. No właśnie, współpraca z MTJ-em też jakby jest niesamowita. Myślę, że to raz na tysiąc się zdarza, że dzięki temu moje piosenki zostały wyprodukowane przez wytwórnię, a ja nic jakby w tę stronę nie robiłam, że wielu twórców nagrywa piosenki, wysyła do różnych wytwórni, chodzi do tych wytwórni, prowadzi rozmowy, a na mnie to tak jakby spadło z nieba, ja nawet o tym tak bardzo nie myślałam, że coś takiego się wydarzy. No, spotykam super ludzi i to jest, myślę, klucz do wielu wydarzeń w moim życiu. To, że super zespół ze mną gra i wszyscy ludzie, którzy ze mną chcą współpracować, których spotkałam na mojej drodze, to jest super. A to, czy obecnie jakby jest to trudny czas, no, jest pandemia, więc właściwie tak. Wiadomo, muzycznie to, chociaż i tak w 2020 roku było sporo takich internetowych premier.
Mhm. Właśnie wydaje mi się, że ty i tak... Właśnie coś się u ciebie dzieje, mimo tego, tak, że jest zamrożone.
Tak, ten rok jednak był dobry, choć był trudny, ale jednak koncertów na żywo brak i jest taka niepewność co do przyszłości. I obecnie no jeszcze ta zima i to, że jest ciemno, to ja mam takiego dołka teraz obecnie. Ja też mam dużo wątpliwości co do mojej osoby. Mimo wszystko nie jestem taka chura, jeśli chodzi o myślenie o mnie. Mam trochę kompleksów i trochę dołków takich, że na przykład nie wierzę w siebie w wielu aspektach. Znaczy to różnie, to jest sinusoida. Czasami w sobie wierzę, potem następnego dnia myślę, że nie, wszystko jest do niczego. Następnego dnia, okej, będzie super. I to jest strasznie... takie, no może też artyści tak mają, tak z rozmów takich.
Powiem ci, że na scenie absolutnie tego nie widać u ciebie, żeby tak było, żebyś w siebie nie wierzyła, ale domyślam się, że tak może być, bo ja mam podobnie, jednego dnia budzę się i czuję, że mogę zdobywać góry i po prostu osiągnę wszystko, co chcę, a kolejnego dnia budzę się i jest źle.
Myślę, że wiele osób tak ma. Ale na scenie ja się po prostu czuję doskonale. Od dzieciństwa po prostu kocham scenę i mój stres, jakieś wszelkie lęki na tej scenie znikają. Więc dlatego tak no, lubię występować po prostu. I żałuję trochę rzeczy, chociaż chyba nie powinna się żałować, ale na przykład wiem, że może już niektóre rzeczy nie zrobię. Na przykład też marzę od dziecka o aktorstwie, ale takim bardziej profesjonalnym, bo ja też grałam w teatrze od dziecka i aktorstwo też było mi bardzo bliskie. teraz trochę zeszło na dalszy plan przez to, że muzyka jest na pierwszym planie, ale jednak no, marzy mi się takie aktorstwo, natomiast nie dostałam się, próbowałam do kilku szkół aktorskich się dostać, czy nawet na jazz, na jakieś artystyczne, muzyczne, musicalowe studia się dostać. Nigdzie się nie dostałam. I w sumie tak miało być, bo to sprawiło, myślę, że poszłam własną drogą. I tak, ale czasami nachodzą mnie takie myśli, że może jakbym się bardziej postarała, jakbym naprawdę się przyłożyła do tych egzaminów, to bym się dostała i wtedy teraz byłabym w takim miejscu, a nie w innym, byłabym o wiele dalej i w ogóle, że robię bardzo mało, jestem mało pracowita. I takie rzeczy mnie teraz nachodzą i myśląc, że już jestem u progu moich 27 urodzin, to myślę, że to jednak w show biznesie to już jest dużo u kobiety.
Jest to dużo prawda.
W aktorstwie tym bardziej. Ale no cóż.
Ale nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. I wiesz, Clint Eastwood wystąpił w swoim... Pierwszy raz chyba w filmie, jak miał 70 lat, a wcześniej był reżyserem, więc nigdy nie jest za późno. Także jeżeli tego chcesz, to myślę, że akurat aktorstwo i muzyka się bardzo łączą, prawda?
Tak, to prawda. Ale też, cóż, co chciałam jeszcze powiedzieć, ale też ogólnie mam ogromnie wiele, dostaję bardzo wiele. I dostałam, i dostaję, i to, że jestem zdrowa, że mam rodzinę, że mam gdzie mieszkać, że mieszkam w kraju, gdzie nie ma wojny, gdzie nie ma głodu, nie głoduję.
Jesteśmy wolni.
To jest ogromnie dużo i każdego dnia powinnam to doceniać. I w ogóle to jednak, że naprawdę, jeśli by, też wierzę, że Pan Bóg mnie jakby postawił, że Bóg prowadzi mnie i gdyby on mi po prostu nie powiedział, masz pisać piosenki, to ja bym do dzisiaj nie wiedziała, co chcę robić w życiu. I nie odkryłabym tego, że mogę pisać piosenki. Więc jakoś tak to jest niesamowite. Ogólnie jak też tak sobie spojrzę, ile moich marzeń się spełniło. Jak to się wszystko zmieniło, jakieś perspektywy różne. To jest naprawdę ogromnie wiele i chcę być za to wdzięczna, a często marudzę, więc może to będzie moja misja na 2021 rok, aby doceniać.
Żeby nie narzekać.
Aby nie porównywać się do innych, bo to jest chyba największy problem, jaki mam, to, że ogromnie porównuję się do innych, przez to dołując siebie i myśląc, że nie, to mi się nie uda.
To jest chyba tak najgorsze,
bo każdy ma swoją drogę, każdy jest inny i po co się porównywać.
Dokładnie.
I tak nie będę inną osobą, mogę być tylko Moniką Kowalczyk.
Dlatego też myślę, że jakby nie możesz myśleć o sobie, że kurczę, mam 27 lat na karku, nie mogę już zostać aktorką, to jest już w ogóle dużo w muzyce i w show biznesie, koniec. A zobacz, ilu jakby artystów w ogóle po 30 dopiero tak naprawdę rozkręciło swoją karierę i teraz jest wielkimi. No, na przykład taka Ania Karwa, no ona też dość późno osiągnęła sukces, a jest niesamowita, chyba była przed 30, także
wiek... Ania Karwa, super osoba, miałam przyjemność ją poznać.
Właśnie wiem.
Jest naprawdę świetna osoba i podziwiam ją również bardzo.
Także nie ma co się porównywać i trzeba robić swoje. To nie jest łatwe w dzisiejszym świecie, kiedy też jakby Instagram każe nam się porównywać ciągle do kogoś, niestety, ale trzeba się jakoś umieć od tego odciąć i robić swoje, iść po swoje.
Tak.
Internet. Okej, to mam do ciebie ostatnie pytanie.
Ale jest też dobre.
Tak. Ostatnie pytanie. Gdzie widzisz siebie za 5 lat? Na muzycznej mapie oczywiście.
Nie lubię takich... Ja nigdy nie planuję tak dalekobieżnie. Ja nawet nie wiem, gdzie ja się widzę za miesiąc.
To, wszystko, gdzie, to może gdzie byś
wszystko
chciała
wszystko płynne,
być?
Ale za 5 lat, no...
Czego byś chciała?
Chciałabym dalej robić muzykę. i mieć płytę długogrającą na koncie, jedną co najmniej. I projekty z jakimiś artystami, które podziwiam, jakieś duety, może by było fajnie. I po prostu koncertować, grać na różnych festiwalach takich ogólnopolskich, muzycznych. Grać koncerty z pełną widownią.
Życzę ci tego.
Mieć grono odbiorców i żeby to się kręciło, żeby nie stracić pasji do muzyki, żeby muzykę nadal kochać i ją robić zgodnie ze sobą, żeby za 5 lat nie zdała sobie sprawy, że sprzedałam swoją autentyczność.
Myślę, że tak nie będzie nigdy. Życzę ci tego, żeby to właśnie po prostu też się spełniło i mam nadzieję, że tak będzie, że już za 5 lat wszyscy zapomną o koronawirusie i po prostu zamkniętych koncertach.
Chciałabym w życiu chociaż raz gdzieś pojechać za granicę.
A nie byłaś?
Byłam, ale wtedy nie byłam tak bardzo świadoma podróżniczką. Tak, jechałam na jakieś kolonie i o. A teraz po prostu chciałabym to doświadczyć świadomie.
No, to jest coś pięknego. Na pewno podróżowanie jest wspaniałe i jest też wielką inspiracją do twórczości podróże i nowe miejsca. Także też ci tego życzę, żeby się udało. Ja też już marzę o podróży kolejnej, bo nie mogę wysiedzieć w domu. Także powiedz mi, Monika, czy chciałabyś coś jeszcze powiedzieć tutaj zgromadzonym osobom, tym, którzy będą to oglądać, bo live będzie oczywiście zapisany. Ja przejrzę, czy nie ma w międzyczasie jakichś pytań, a ty pomyśl.
No właśnie, może ktoś ma jakieś pytanko. A ja po prostu chciałam podziękować, że wszyscy tutaj, wam wszystkim, którzy tu byliście i też tak serdecznie nas oglądaliście i komentowaliście i dziękuję, że jesteście. Jeśli mnie nie znacie, to zapraszam do zapoznania się z moją twórczością muzyczną i zapraszam na mój Instagram, na mojego Facebooka. I liczę, że niedługo, mam nadzieję, jednak już na żywo będziemy mogli się spotykać na koncertach. Dziękuję Tobie, Angelino, za zaproszenie i za piękne prowadzenie.
Dziękuję.
Też mam nadzieję, że jak na jakąś kawę się spotkamy niedługo, kiedy kawiarnię otworzą.
Ja też.
Chciałabym jeszcze zaprosić na koncert online, ponieważ 17 stycznia, czyli za tydzień w sobotę, będzie internetowy koncert charytatywny, który będzie na Facebooku transmisja, będzie można obejrzeć sobie też później, chyba będzie już zapisane. To jest, nazywa się Moja krew, twoja siła, albo odwrotnie, twoja krew, moja siła, już nie pamiętam. Moja krew, twoja siła. I będzie to koncert charytatywny, taki uświadamiający, że warto oddawać krew i osocze przez ozdrowieńców w obecnych czasach. Będzie połączony z rozmową na przykład z ozdrowieńcami i to będą różne ciekawe rzeczy. I będziemy grać z Chełmskiego Domu Kultury. I będzie Łukasz Imioła, będzie jego zespół, czyli Ula Czerniak, Marek Feder, będzie Mikołaj Kołodziejczyk ze mną grał i ja będę kilka piosenek śpiewać. Więc zapraszam serdecznie w imieniu organizatorów na ten koncert charytatywny 17 stycznia o 18 na Facebooku.
Super, zapraszamy. Ja na pewno będę oglądać, jeśli nic mi nie wypadnie i będę w domu, to na pewno będę oglądać i jeszcze przypomnę też u siebie o tym koncercie na stories.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję ci, Monika. Było mi bardzo miło. Nie wiem, kiedy ta godzina zleciała, ale cieszę się, że się spotkałyśmy, przynajmniej w takiej formie. Następnym razem mam nadzieję, że spotkamy się na kawie, tak jak ostatnim razem, przed zamrożeniem wszystkiego. I życzę ci, żeby spełniły się wszystkie twoje muzyczne plany i marzenia.
I dziękuję. I nawzajem życzę motywacji i pokoju serca, że robi się. W ogóle wszystkim życzę pokoju serca, że robi się, że jest się w miejscu, w którym się powinno być, bo wiem, jak to jest, kiedy ma się niepokój w sercu, że jest się nie w tym miejscu, w którym trzeba. To jest bardzo przykre doświadczenie, więc życzę pokoju serca.
Dziękujemy, Monika. Miłego wieczoru życzę Tobie i wszystkim, którzy z nami byli. I co? I widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku.